Dzięki Panu za ten przywilej, który znowu mamy, że tutaj możemy być i słuchać Jego słowa i możemy śpiewać te wspaniałe pieśni. Nie wiemy, jak długo, ale jedno wiemy, że musimy wykupywać ten czas, bo jest to drogi i kosztowny czas. Ja niechętnie stoję dzisiaj wieczorem tutaj z przodu. Od ostatniego weekendu jestem bardzo przeziębiony i mam trudności z tym, żeby to ukryć, ale w zaufaniu do Pana chcemy tutaj Jego słowo zwiastować, głosić i zagłębić się w tym, co On objawił. Ja to już w środę wieczorem powiedziałem. Dla mnie ostatni weekend z południowymi Niemcami i Salzburg i Zurich był znowu błogosławionym weekendem. Widzieliśmy, że Bóg woła ludzi, że On zbawia, pomaga. I to w gruncie rzeczy jest tym rdzeniem zwiastowania Słowa Bożego, że ludzie Boga dożywają i do Pana przychodzą. W Zurychu poruszała mnie ta myśl z pierwszej Królewskiej 17, ostatni wiersz, gdy ta niewiasta, której syn został wzbudzony z martwych, przyszła do Eliasza i powiedziała: teraz rozpoznaję z pewnością, że Ty jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. I ten wiersz mnie bardzo poruszył i być może poprzez cały czas będzie mnie poruszał. Nie w każdych ustach Słowo Boże jest, pozostało prawdą. I mi przyszła ta myśl, że i w naszym czasie tak wielu głosiło. Ale to pytanie powstaje, w czyich ustach Słowo Boże pozostało czystą, niesfałszowaną prawdą? Gdy weźmie się Biblię do ręki, wtedy mogą wszyscy to samo słowo czytać. Katolicy, protestanci, wszystkie kościoły, wszystkie wolne kościoły, wszyscy czytają z tej samej Biblii, ale wszyscy mają swoje zdanie o tym jednym, jedynym Słowie Bożym. I gdy ta niewiasta tam mówi: teraz rozpoznaję, że Ty jesteś mężem Bożym i że to Słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą, wtedy nie jest to jakaś prosta sprawa. I ja musiałem uczynić to porównanie na nasz czas i generację. Ilu wyruszyło i mówiło, przemawiało do setek i tysięcy, i sto tysięcy, ale oni to i tamto jeszcze więcej opuścili. Oni nie zwiastowali pełnej prawdy i sami nie mieli jasności o Bogu, o chrzcie, o wszystkich tych Bożych biblijnych prawdach. Kto może dzisiaj powiedzieć, w czyich ustach Słowo Boże jest pozostało czystą prawdą? I nie możemy sobie pozwolić tutaj osądzać czegoś, kogoś, ale czy nie widzieliśmy, że Nie tylko jeden sparzył sobie usta. Czy to byli ci wielcy ewangeliści, w których pozostało słowo prawdy? Słowo prawdą? Czy oni głosili prawdę o Słowie Bożym? Czy oni głosili prawdę o biblijnym chrzcie? Czy głosili prawdę o pierwotnym grzechu? Czy wszystkie te prawdy głosili? Jeśli nie, wtedy musimy postawić to pytanie, co oni głosili? Kogo głosili? Jaką Ewangelię? Jaka Ewangelia była zwiastowana? Mnie to słowo do głębi dotknęło, przeniknęło. Ta niewiasta powiedziała, teraz poznaję, że jesteś mężem Bożym. Ale to nie wystarczyło. I że słowo Pana w twoich ustach, nie w Biblii, w Biblii jest to Słowem Bożym, to wiemy wszyscy. Ale czy jest to jeszcze Bożym, czystym słowem w ustach tego, kto to głosi? To jest to pytanie. To, że jest to w Biblii Słowem Bożym, to wiemy wszyscy. Ale gdy ci przedstawiciele tych różnych wolnych kościołów, aż do ostatniego zboru i ugrupowania, to słowo w ustach mają, czy to jest wtedy jeszcze prawdą? To jest mianowicie to pytanie. Nie, czy jest to prawdą tutaj w Biblii. To nie jest tym pytaniem. Ale czy jest to prawdą w ustach tych, którzy to zwiastują? I ja powiem to jeszcze raz. Ten jedyny, który sparzył sobie usta, był to ten, w którym Słowo Boże pałało w jego sercu, płonęło w jego sercu. I on wiedział, że uczyni sobie przez to więcej wrogów niż przyjaciół. I gdy ten jeden z największych ewangelistów do niego przyszedł i powiedział, pozwól, żebym włożył me ręce na ciebie, abyś ty przyszedł do porządku, abyś zmądrzał, abyś już nie głosił o tych wszystkich rzeczach, które zwracają ludzi przeciwko tobie. Brat Branham powiedział, jeśli ty pomożesz mi, abym ja potem i tobie włożył ręce, to niech się to stanie, bo ja chcę Boga prosić o to, aby tobie otworzył oczy, aby te rzeczy, że te rzeczy muszą być głoszone. Naturalnie możemy te ładne rzeczy głosić, a wszystko inne ominąć, ale przyjdzie także rozliczenie. Przyjdzie dzień sądu. Jakub pisze, niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Nie chcemy tutaj więcej na szczegóły schodzić. To mnie po prostu dotknęło, poruszyło i ja już powiedziałem, że z pewnością jeszcze przez jakiś czas będzie mnie to poruszać i my chcemy ku chwale Bożej to podkreślić, że w ostatnim czasie zostaliśmy uprzywilejowani przez Boga, aby słuchać najczystszą prawdę. I ja miałem dosyć okazji, aby słuchać wielkich kaznodziei i tak dalej. Ale jedno muszę powiedzieć, tak jak wtedy ta niewiasta do Eliasza powiedziała, że w ustach Eliasza to słowo Pana było czystą prawdą i pozostało czystą prawdą. I za to jesteśmy naszemu Bogu wdzięczni. I moglibyśmy dalej iść i pytać, co czynił Eliasz? On odbudował ołtarz Pana. On wziął tych 12 kamieni i w czasie wieczoru złożył ofiarę, a Bóg odpowiedział. Czy nie stało się to samo? Czy nie została ta nauka 12 apostołów znowu postawiona na właściwym miejscu w czasie wieczoru? Czy Bóg nie posłał swego sługi i proroka, w których ustach to słowo Pana było prawdą? Objawiona prawda przez Ducha Świętego. Wiecie, gdy On po raz pierwszy mówił o tym pierwotnym grzechu. Wtedy był to jak strzał w dziesiątkę i wielu odwróciło się od niego i pomyślało, ten człowiek teraz błądzi i on bardzo współczuli z nim, bez tego, że wiedzieli, nie wiedzieli o tym, że anioł pański do niego przyszedł. To był ten sam anioł, który 7 maja 1946 roku przyszedł i powiedział mu dokładnie, co stało się w ogrodzie Eden. Branham powiedział, nigdy anioł nie powiedział czegoś, co się nie zgadzało. O co się rozchodziło Bogu w tym czasie? Nie tylko o ewangelizację. Ona należy do tego. I także nie tylko o znaki i cuda. One należą także do tego. Ale rozchodziło się o coś więcej. O pełne objawienie Słowa i woli Bożej. I w tym nasz Pan naprawdę nie pozostał nam żadnej odpowiedzi winien i za to możemy mu być wdzięczni. Brat Rus to już wspomniał z tą skrzynią przymierza i ja myślę, że my nie możemy tak po prostu przejść ponad tymi rzeczami tak szybko i śpiesznie. I wiemy, że nawet Filistyńczycy byli pobłogosławieni, gdy ta skrzynia przymierza została do nich przyniesiona. Ten dom Obed-Edoma został błogosławiony, gdy tam skrzynia przymierza była postawiona. I gdy u Jozłego 3 czytamy, myślę w 3-4 wierszu, że kapłani mieli nieść tą skrzynię przymierza przez Jordan. To nie tylko była ta skrzynia drewniana, ale to Słowo Boże w tej skrzyni. I ja już tak często mówiłem, my jako ludzie jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni ludzie. Z ciała i krwi i kości. I także ta skrzynia przymierza była z ziemskiego drzewa. Ale przez to, że to Słowo Boże zostało włożone do tej skrzyni przymierza, nie była już tylko skrzynią drewnianą, ale potężną rzeczą i sprawą Bożą. Tak samo to jest z nami. W tym momencie, gdy Słowo Boże zostanie w nas włożone, nie jesteśmy już tylko zwykłymi ludźmi, ale synami i córkami Bożymi. Ludźmi, w których Bóg się uwielbił, w których mógł włożyć swoje słowo. Można by i w tym się bardzo zagłębić, ale ja chciałbym z tymi kazaniami brata Branhama tutaj kontynuować iść. I my wiemy, że Bóg użył go do tego, aby do nas mówić. I ja chciałbym, aby to objawione słowo pozostało czystą prawdą w moich ustach. Biada mi, jeśli tak to nie jest. Biada mi w dniu sądu, gdy słowo, objawione słowo Boże, nie pozostało absolutną prawdą w moich ustach. Wtedy ja przed Bogiem będę musiał za to odpowiadać. W innym przypadku, z drugiej strony dokładnie wiemy, że i już w pierwotnym chrześcijaństwie Jezus był już w inny sposób zwiastowany i także Ewangelia. Musicie przeczytać tylko drugi do Koryntian, 11 rozdział. Tam trzeba tylko przeczytać. Drugi do Koryntian 11, od 4 wiersza. Jeśli ktoś do was przyjdzie, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Oni tam siedzieli i myśleli, o, ta Ewangelia jest głoszona. I może otworzyli usta i uszy i wszystko inne. A mąż Boży tą sprawę przejrzał i wiedział, że wielu wyruszyło bez tego, żeby byli powołani i posłani przez Boga. I on wiedział, że nie głoszą już tej Ewangelii jako Ewangelię Jezusa Chrystusa, jako Ewangelię Bożą, ale jako swoją własną Ewangelię. Czy nie jest to samo i w tym czasie? Czy nie stało się to samo? Ja wspominam tu to naumyślnie. Tylko te imiona, które ogólnie istnieją. Co ma ze wszystkimi braćmi się stać? I włączam siebie w to. My, którzy Boże poselstwo uczyniliśmy naszym poselstwem, co ma być z bratem Müllerem, czy Majerem, czy Lemanem, czy kimkolwiek są, czy kimkolwiek są w Dniu Pańskim, gdy to poselstwo Boże na ten czas nie pozostało całkowitą prawdą w naszych ustach i my wyszliśmy i z poselstwa Bożego uczyniliśmy swe własne poselstwo, co wtedy? Jak wtedy mamy ostać się przed Bogiem? I Paweł mówi, wy znosicie to z łatwością. Oni byli tacy duchowni, ale nie mogli przejrzeć tej sprawy. I te trzy rzeczy są zawsze razem, że Jezus jest zwiastowany w niebiblijny sposób i inny duch, który wywiera wpływ na ludziach, którzy zwiastują Ewangelię w inny sposób. I tak to pozostanie aż do końca. Paweł to u Galacjan wyraził, gdy udał się w podróż do Jeruzalemu, mianowicie na rozkaz Pana. Czytamy to tak u Galacjan 2. U Galacjan 2 rozdział. Tu jest napisane bezpośrednio w 3 wierszu. Tutaj u Galacjan 2 rozdział od wiersza 4. Od 5 czytajmy. Czytajmy od 5. A którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Przed nimi, a którymi ani na chwilę nie ustąpili, którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Paweł mógł mieć wiele łatwiej w tym, żeby stawiał swój żagiel do wiatru, ale wtedy nie byłby posłanym od Boga. Wiecie, że prawdziwi mężowie Boży nie mają swego własnego wyboru. Oni nie mogą trafiać jakiejś decyzji. Bóg swą decyzję już podjął i oni muszą się podporządkować i włączyć w tą decyzję Bożą. W innym przypadku są nieużyteczni dla Boga. I Paweł nie cofnął się w tym podaniu. I gdy powiedział, no dla świętego spokoju zawrzyjmy kompromis i tak dalej. Nie. Kompromisy, które są tak zawierane, nie przynoszą pokoju. One przynoszą niepokój, ciągły niepokój. Nie ma kompromisów, które mogłyby być zawarte. Jest tylko Boże podporządkowanie Bogu i Jego Słowu. Wszystko inne jest niepotrzebne. I myślimy może, że dojdziemy do pokoju, ale nie będzie go, chyba że przyjdziemy tam, gdzie Bóg go chce mieć. Mianowicie, abyśmy przyjęli to, co On nam powiedział. Chcę przejść teraz do kazania brata Branhama, ale czasami mam to wrażenie, że wierzymy w przeznaczenie i może to przeznaczenie z obojętnością mylimy i wiemy, że Bóg to przeznaczenie dał i przed założeniem świata były wszystkie rzeczy postanowione, to wiemy, ale Bóg nie pozostał bezczynnym, ale On swój własny plan, który On postanowił, krok po kroku urzeczywistniał, aż w Chrystusie wszystko zostało podsumowane i dzieło zbawienia mogło się stać. I gdy tutaj zagłębimy się w tym kazaniu pod tytułem Krzyk Rozpaczy, wiecie, przebieraliśmy to kazanie Doskonała Wiara i także to kazanie Znak i to następujące kazanie jest, nosi tytuł Krzyk Rozpaczy. I ja czasami mam to wrażenie, że my jesteśmy tego zdania, że przeznaczenie Boże, a więc kto ma być wierzący, jest wierzący, a będzie zbawiony ten, kto ma być zbawiony i możemy dokładnie wyliczyć, co idzie za tą sprawą i tak dalej. Ale musimy zrozumieć, że Boże przeznaczenie ostanie się, ale że to że ci przeznaczeni muszą być wywołani przez zwiastowanie Słowa Bożego. Nie można także brat Branham i Paweł nie mogli po prostu usiąść i powiedzieć, my wierzymy w przeznaczenie, a więc wszystko każdy przyjdzie, kto ma przyjść i będzie słuchał ten, kto ma słuchać i tak dalej. Ale gdy czas dla Jana przyszedł, rozpoczął głosić słowo, gdy czas dla naszego Pana przyszedł, rozpoczął głosić i gdy czas dla apostołów przyszedł, rozpoczęli głosić. I Paweł mówił Rzymian 10, jak mają słuchać bez tego, żeby ktoś im ktoś do nich był posłanym. Tak więc musi być ktoś posłany, bo wiara przychodzi z kazania, a kazanie ze Słowa Bożego. I dopiero wtedy Słowo Boże stanie się realnością. Wtedy Słowo Boże będzie rzeczywistością. I wiecie, wszyscy prorocy mówili o Chrystusie. I potem całe słowo, ogólnie słowo, całe słowo stało się ciałem i objawiło się na ziemi. Prorocy zapowiadali łaskę i zbawienie, a w Chrystusie ta łaska i to zbawienie się nam ukazały. I oni głosili tą prawdę, a w Chrystusie ona stała się realnością. On mógł powiedzieć, jam jest drogą, prawdą i życiem. I tutaj w tym kazaniu pod tytułem Znak wszyscy jesteśmy poważnie zagadnięci i to przebieraliśmy tutaj przed 14 dniami. W dzisiejszym kazaniu pod tytułem Krzyk Rozpaczy jeszcze bardziej jesteśmy przez to myślani, zagadnięci i tak wygląda, jak gdyby Pan stanął nam w drodze i nie chce nas po prostu przepuścić, dlatego, że dobrze z nami myśli. Gdyby mu nie zależało na tobie czy mnie, wtedy pozwoliłby nam biec i powiedziałby, idźcie sobie tam. Ale dlatego, że tak bardzo Jemu na nas zależało, dlatego niemożliwie, jest to niemożliwym, aby nas tak pozostawił iść, bo nie osiągniemy celu. I na stronie trzeciej w tym kazaniu czytamy, ja pragnę, abyście to nagrali na taśmę. To poselstwo dzisiaj rano było punktem najwyższym punktem mojej służby. Tutaj mówię odnośnie tego okazania pod tytułem Znak. I w tym kazaniu Znak zauważamy, że tym głównym była ta sprawa, że Bóg objawił się w Chrystusie i że Chrystus jako baranek Boży swoją krew na krzyżu na Golgocie przelał, aby Jego duch i Jego życie i także ta trzoda wykupiona krwią mogła przyjść z powrotem. I brat Branham to obszernie tutaj przedstawił, że mianowicie, że te ofiary w Starym Testamencie nie mogły wystarczyć, dlatego, że była to krew zwierząt i nie mogło to Boże życie przejść na tych ofiarujących. W Jezusie Chrystusie Bóg się objawił i to była Boża krew, która została przelana i Boże życie, które się uwolniło i przyszło z powrotem na tych wierzących i na nas. I to było rdzeniem całego kazania, o którym brat Branham mówi. Ono było tym najwyższym punktem, czy punktem szczytowym mojej całej służby i musimy powiedzieć, gdy nie możemy brać udziału w zachwyceniu, dlatego że to Boże życie, nie ma tego Bożego życia przez Ducha w nas i zapieczętowanie nie nastąpiło. Wtedy wszystkie te lata na próżno głosiliśmy, na próżno śpiewaliśmy, na próżno się modliliśmy. Wtedy zostaliśmy strasznie oszukani na końcu naszej podróży. I gdy tu jest to tak podkreślonym i z naciskiem powiedzianym, że to kazanie było punktem, tym najwyższym punktem jego całej służby, wtedy pytam się was, w czym jest zawarty ten najwyższy punkt, ten szczytowy punkt? W tym, że ta wywołana oblubienica będzie doskonała i zabrana, zachwycona na obłokach niebios w górę. I w tym kazaniu brat Branham jasno i wyraźnie nazwał po imieniu warunki do tego i także powiedział, dlatego to ten nacisk, to było punktem szczytowym mojej całej służby. I dalej jest mówione, ja pewnego dnia powiem wam, jak w ogóle doszłem do tego kazania pod tytułem Znak. Ja już wiem, od miesięcy widziałem to zbudowanie tego kazania. Wszystko, układ tego kazania, wszystko zmierzało do tego celu. To było ukoronowaniem całości. Jestem pewien i mam nadzieję, że wy wszyscy zrozumieliście, co znaczy ten znak. Znak jest tak znamieniem, że krew została naniesiona i że ta przez Boga żądana cena została zapłacona, w tym Jezus przelał swoją krew. On przelał swoją krew. Z Jego życia wyszedł Duch Święty. I gdy ta krew uczyniła to dzieło na was, wtedy Duch Święty przychodzi ponad was jako ten znak, że ta cena za was jest zapłacona i że Bóg was przyjął. Pomyślcie o tym. To jest ten znak. To znamię. I to jest może troszkę trudnym momentalnie, ale myślę, musimy sobie wziąć czas, aby każdy dla siebie czytał, starannie czytał te kazania, które były wygłoszone po otwarciu siedmiu pieczęci. Musimy wyciągnąć także te kolorowe mazaki, aby to po prostu podkreślić i prosić Boga, aby on przez to poselstwo, które posłał, aby ono wykonało w nas to, na co zostało dane i posłane. I z pewnością Bóg nie dał dlatego, abyście ponad tymi pojedynczymi punktami debatowali, ale Bóg dał to w tym celu, aby nam te pojedyncze punkty i potrzebne rzeczy przez Ducha zostały otwarte i objawione, abyśmy byli, mogli być przygotowani na ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I dalej jest tutaj mówione, widzicie, Jezus przyszedł, aby zbawić tych, którzy przed założeniem świata już w księdze zbawienia zostali zapisani. On przyszedł, aby ich wyratować. Kim oni są, nie wiem. My wszyscy głosimy. Kto wierzy, dla niego jest to przeznaczonym. My głosimy wszyscy, ale ten, kto słucha, dlatego jest to przeznaczonym. I tutaj jest powiedziane, ilu jest napisane, ilu jego słowo przyjęło, mianowicie ci, do których to było zwrócone, którzy zostali przez to zagadnięci, uchwyceni, którzy przez Boga zostali pociągnięci. Oni przyszli, a Pan wziął, przyjął ich i przebaczył wszelkie winy i grzech. Nie wystarczy tylko, aby nasze imiona były zapisane w księdze Baranka. Musimy być wywołani jako ci przez krew Baranka wykupiona trzoda i musimy to Boże życie w nas przyjąć, to życie, które było w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Pismo Święte mówi, jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. I tak jak w tym ziemskim, ten obraz ziemskiego Adama nosimy na nas, tak powinniśmy i będziemy według obrazu Jezusa Chrystusa znowu zrodzeni jako synowie i córki Boże ku żywej nadziei przez Ducha Bożego. I to jest tutaj podkreślone, że ta krew została przelana i że Duch przychodzi ponad tych wykupionych przez krew, aby to Boże życie przez nich tutaj mogło być żyte. I dalej jest tutaj napisane, że wszyscy, luteranie, metodyści, zielonoświątkowcy, oni wszyscy mieli tak dla siebie ten znak, o którym myśleli, że jest to tym dowodem. I potem jest powiedziane, że zielonoświątkowcy mówią, gdy mówicie w językach, wtedy to macie. Ale my widzimy, że wszystkie te rzeczy to nie wystarczy. Ten znak jest dowodem. To znaczy, wy jesteście z Chrystusem pojednani. Zobaczcie, to jest Duch Święty. Jego życie w was. On żyje swoje życie przez was. Tutaj mamy krótko podsumowane wyraźną rzecz, która nam została przed oczy przyprowadzona. Jedni myśleli, że usprawiedliwienie, drudzy uświęcenie, trzeci, że gdy mówią w językach, a tutaj jest mowa o życiu, nie o jakimś darze, ale ujrzycie, że te dary nie są jakoś wybierane spod wartości, ale są stawiane na im należnym miejscu. Nie ma żadnego męża Bożego, który by mógłby jakoś lekceważyć dary Boże i nie ma przez Ducha prowadzonego, przez Ducha inspirowanego, który by dary Ducha tak po prostu mógł zmieść te dary Ducha ze stołu. Nie, tego nie ma. Ale tak jak Paweł mówi, Duch jest poddany prorokom. To jest, zostało tylko uporządkowanym tym własnym czynieniem i tak dalej, aby było miejsce uczynione dla działania Bożego. Czy nie myślę jeszcze na ten czas wstecz? Gdy jedna siostra do drugiej przy śniadaniu powiedziała, czy ty dzisiaj rano będziesz prorokować, albo czy ja mam przynieść jakieś poselstwo. To już leży wiele, wiele lat wstecz. Gdy więc jakieś rzeczy są podkreślane, to przecież tylko po to, aby tą sprawę właściwie postawić. Nie, aby zmieść to ze stołu. To niech będzie z dala od nas. Ale, żeby ludzie przychodzą do zboru Bożego i przyprowadzają do tego, aby przynieść to, co w swym sercu sobie uporządkowali. Na to nie jest przeznaczony zbór Boży. I do tego jest zbyt szkoda Jego. Ale Duch Święty ma, Jego wola ma się stać. I to, co właśnie wspomniałem, to już jest, stało się przed 30 laty. Czy wiele się w tym zmieniło? Nie wiem. Ale jedno wiem, że Bóg przez te poselstwa, ciebie i mnie, każdą służbę, każdy dar, każdego brata i każdą siostrę, że Bóg nas wszystkich chce postawić na właściwym miejscu, aby On mógł zająć swoje miejsce. A Jego miejsce jest pierwszym miejscem w Twoim i w moim życiu. I szczególnie w tym życiu zboru. A więc to znaczy, wy zostaliście pojednani z Chrystusem. Widzicie? To jest Duch Święty. Jego życie w was. On żyje swoje życie przez was. I tutaj kawałek dalej. Tylko ten sędzia, Bóg nieba, mógł być tą doskonałą ofiarą. On zajął miejsce sędziego, i tych poprzysięgłych i adwokata. On stał się ofiarą. To życie Boże opuściło go. Dlatego słowo mówi, ja daję im wieczne życie. W greckim języku to słowo nazywa się zoe. Przez to jest myślane życie Boże. Ja daję im moje własne życie. Bóg i Chrystus są jedno. To jest jedno. To życie, które było w Chrystusie, to jest Duch Święty. To życie, które jest w Tobie i we mnie, musi być i będzie Duchem Świętym. I Duch Boży to jest, który stwarza to życie. Ta litera zabija, ale Duch ożywia. My rozumiemy więc, o co się rozchodzi. Nie tylko o ładne uczucie, nie o jakieś używanie darów Ducha, ale o Boże życie, które w Chrystusie było, które było w Chrystusie i ma być w nas. I wy stwierdzicie. I tutaj brat Branham daje dziwne porównanie, ale te przykłady z codziennego życia, one są nam wszystkim najłatwiejsze do zrozumienia. Tutaj on mówi, więc nie ma mocno postawionego dowodu. Wy pytacie się teraz. Mi jest pokazane, bracie Branham, gdzie? Tak więc na czym mamy to poznać? Zobaczcie, czym byliście. A zobaczcie teraz, czym jesteście. Po tym możecie to wiedzieć. Czym byliście, zanim ten znak został naniesiony? A czym jesteście po tym? Co było przedtem waszym pragnieniem? A co teraz nim jest? Wtedy wiecie, po tym poznajecie, czy ten znak został naniesiony, albo nie. Wszystkie inne błogosławieństwa zostają wam automatycznie do tego dodane. To nie jest to, jak ktoś o tym mówi albo myśli, że rozmowa w językach jest dowodem. Gdy ktoś kupuje kilka butów na związanie, wtedy ten język w tym bucie należy do tego. Tak samo jest z tym znakiem. Chrystus jest znakiem, ale mowa w językach, wypędzanie diabłów i wszystkie te inne rzeczy, głoszenie i cokolwiek to jeszcze jest, należy wszystko do tego. I to są dowody tego, to jest prawda, ale to nie jest tą sprawą samą. W tym rozchodzi się o dary. Rozumiecie, o co się rozchodzi? Brat Branham tutaj uczynił pewną wypowiedź i porównanie, którego większość z nas nie zna, chyba że gdzieś w pracy może noszą buty z takim językiem i wysoko zawiązywane i tak dalej. Ale w moim czasie i w przeszłych czasach to jeszcze było. Ten język należał do tego, ale on nie jest tym butem i tak należy wszystko, co Bóg, do tego wszystko, Bóg, co Bóg dał. I to chcemy mieć, tego potrzebujemy i o to prosimy, aby Bóg nam to zechciał dać, raczył dać. Ale ja pytam się dzisiaj wieczorem, gdy ktoś taki język z takiego buta ma, to mówię wam, że gdy ma tylko ten język, to nie ma jeszcze tego buta. To wtedy chodzi na boso, tak jak przedtem. Ten język możemy dać na stopę, ale to jeszcze nie jest Bóg. To jeszcze nie jest but i nie ma sznurówki i tak dalej. A więc nie potrzebujemy tylko to łączące albo to zakrywające, co do tego należy, ale potrzebujemy tą sprawę samą, tą rzecz samą. I gdy ten przykład nam nie mówi wszystkiego, wtedy nie wiem, co mi pomoże, gdy mam ten język z buta. To mi nic nie pomoże. Ja potrzebuję ten but. Dopiero wtedy mi ten język coś pomoże. Co mi pomogą wszystkie te inne rzeczy, gdy samej tej rzeczy nie posiadam, nie mam. A tą rzeczą samą jest Jezus Chrystus, Twój mój Zbawiciel i Jego życie w Tobie i we mnie. A wszystko inne to są dary i służby i rzeczy, które po prostu do tego należą. Ale my chcemy tą rzecz, samą tą rzecz. Gdy każdy sobie bierze tutaj coś, tam coś, wtedy to nie pasuje do całego obrazu. Ale ja wierzę, że Bóg nam w tych ostatnich dniach daje zakończeniowe, podsumowujące z łaski podsumowanie, czy tak, podsumowanie, nauczenie. I jakże mógłby ten znany, najprostszy człowiek z Kentucky i jego angielski z pewnością nie był najlepszym, ale Bóg przez niego w prostocie mówił. Czy moglibyście sobie wyobrazić jakiegoś wielkiego ewangelistę, który by przyniósł to porównanie z jakimś butem na sznurówki i tak dalej? On by chętnie coś ubrał i ten but zostawił w domu, dlatego że to należy do starego czasu i przestarzałe. Ale ten mąż Boży miał to zlecenie, które nie należy do starego czasu i nie przestarzałe, ale zostało dane na ten czas i on przynosił takie porównania, które każdy może dobrze zrozumieć. Także to, tego nie chcemy zapomnieć i Panu za to dziękować. Ten prosty przykład jest nam tak wielką lekcją. 3 godziny kazania o tym temacie. nie wypowiedziałoby tak dużo, jak ten jeden przykład tutaj, który to wypowiedział. I czasem zadziwiamy się nad tymi, którzy rysują karykatury, którzy swe myśli przenoszą na papier może 2-3 minuty i tak dalej. Gdy się widzi nagle tą karykaturę, jak to namalują, która mi została przedłożona i tak dalej. I tam siedzi nasz kanclerz w siodle i tak dalej. I wszystko na miejscu i te lejce mocno w ręce i rozgląda się w koło, aby pod nim nie ma żadnego konia. Siodło, on na tym siodle wiszą w powietrzu i ma te lejce ładnie w rękach, ale gdzie jeszcze chcemy kierować? Ta karykatura miała więcej do powiedzenia niż cały artykuł, a ten inny i tam był pokazany jeszcze, jak ten koń chciał trochę jeszcze powstrzymać i musiał się poddać i tak dalej. Co pomoże wszystko, gdy myślimy, że siedzimy mocno w siodle, gdy te rzeczy spod nas się wyślizgnęły? Co nam to pomoże wszystko wisieć gdzieś w powietrzu? To żadnemu człowiekowi nic nie pomoże. Mi było to całym kazaniem. I ja w moim sercu powiedziałem, nie chciałem temu bratu to uczynić, ale sam pomyślałem, to jest kazaniem dla mnie całym. Co pomoże wszystko, gdy ta sprawa nie ma ani ręki, ani nogi i wisi gdzieś w powietrzu i lejce w rękach, ale nie ma konia, na którym by siedział, siodło i jeździec wiszą w powietrzu. Czy nie jest to naszym obrazem? Czy nie jest to moim i twoim obrazem? Ale Bóg nam okazał wielką łaskę i ukazał czysty fundament, na którym możemy budować. I Paweł powiedział, ja jako mądry budowniczy położyłem u was fundament, a ktoś inny buduje na tym. Ale patrzcie, zważajcie, jak na tym dalej budujecie. Bóg z łaski dał nam ten fundament i położył to pod nogi i pokazał, o co rozchodzi się w tym czasie. Ja czytam dalej. Gdy do mnie mówicie, ja chcę ciebie, bracie Branham, i daję wam dar. I tutaj jest taki przykład jasny. Gdy ktoś go chce, ale on daje tylko dar, wtedy to jest właściwie jego dar, ale nie on sam. I dalej czytamy. Rozmowa w językach jest darem Ducha Świętego. Nie Duch Święty sam, ale dar. I to musimy zrozumieć. My potrzebujemy Ducha Świętego. I gdy otrzymaliśmy Ducha Świętego, tak jak ci na początku, wtedy objawi się to, co na początku się objawiło. I wtedy nie ma jakichś różnych pojęć czy różnych zdań o tej sprawie, ale to jest przeżycie Boga, które wszyscy czynimy. Do życia Boga. I wtedy stajemy się ludźmi, których może użyć Bóg. I gdy brat Branham na to kazanie wybrał krzyk rozpaczy, wtedy ma to także swoje znaczenie. I zobaczycie, że Bóg nas tak do rogu zapędzi, że ten krzyk rozpaczy wyjdzie, się rozlegnie i to z całą siłą. Ja w środę wieczorem już powiedziałem, gdy ten jeden człowiek, który właśnie przed tygodniem w Salzburgu na końcu zgromadzenia nagle zawołał i zaczął się modlić tak głośno, zaczął płakać. To Był krzyk rozpaczy. Nikt nie potrzebował go o to prosić. Coś pękło w nim. Nie możemy po prostu pozostać chrześcijanami, którzy są związani. Coś musi się otworzyć. Chyba że zostaliśmy zagłoszeni na śmierć. Ale jak jest powiedziane, że ci umarli mają zostać ożywieni, nie odwrotnie, ale Bóg jest żywym Bogiem. On chce mieć żywy zbór. I odkąd Chrystus zmartwychwstał, On powiedział: ja żyję i wy będziecie żyć. Przez to myślał nie to ziemskie życie, to już oni mieli, ale przez to on myślał Boże duchowe życie, które mieliśmy otrzymać. I ja czytam: Duch Święty jest tym znakiem, że ta krew dokonała tego uczynku. I to idzie za tą krwią. Tak to jest nam w Biblii napisane. Cała pełnia Ducha Świętego przychodzi teraz na spór. Przez co Bóg się w ten sam sposób w ludzkim ciele objawia, tak jak to czynił, zanim Sodoma i Gomora zostały spalone. On ukazał się wtedy Abrahamowi. My wiemy, że Bóg ten ostatni znak dał zborowi, aby wywołać oblubienicę, aby się jej objawić. Tutaj jest mowa o Duchu Świętym, o tej pełni Ducha Świętego, który ma przyjść na zbór po tym, gdy ten ostatni znak, jak wtedy, zanim Sodoma i Gomora zostały zniszczone, i tak jak to zostało zapowiedziane. I my to wyraźnie zrozumieliśmy, co przez to jest myślane, było myślane. Mianowicie to samo objawienie myśli serca, tak jak Pan to Abrahamowi uczynił o Sarze. I potem, gdy chodził po ziemi i mógł powiedzieć ludziom wszystko, to samo działo się i w tym czasie. Wszyscy wiele mieli do ukazania, ale tej służby nie miał żaden z nich. I my jesteśmy wdzięczni za to, że znalazł takiego męża, w tej generacji. I pozwólcie mi na zakończenie jeszcze raz to podkreślić. W Twoim i moim czasie Bóg miał męża, w których ustach było to słowo prawdą. I on był mężem od Boga posłanym. I tak jak ta niewiasta wtedy to poznała i powiedziała: teraz poznaję, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. Tak możemy my dzisiaj rano powiedzieć, dzisiaj wieczorem powiedzieć: poznajemy, że ten mąż został od Boga posłany i że to słowo Pana w jego ustach jest prawdą. Ale nie zapomnijcie tego. Ja w Zurychu czytałem ten tekst, którego nie mogę tu już przeczytać, ale ja przypominam sobie na to, abyście wiedzieli, że ta sprawa nie zawsze jest tak łatwa, jak to sobie myślimy. Przebaczcie, ja muszę przeczytać to miejsce pisma. Jeremiasz 8, 8. Jeremiasz 8, 8. Jakże możecie mówić, jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste. W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec z pisarzy. Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana. Jaką więc mają mądrość? Przeczytajcie sami to słowo u Jeremiasza w 8 rozdziale, w wierszu 8 i 9. Co mogę za to? W drodze do Salzburga, gdy mój brat siedział za kierownicą, coś było w moim sercu, co mówiło: przeczytaj u proroka Jeremiasza. I tam widziałem te powiązania, ten kontekst, co pomoże nauczonym pisma i poselstwa, gdy ten rylec, kłamliwy rylec pisarzy w kłamstwo obrócił to i słowo nie było słowem, poselstwo poselstwem, ale wszystkim innym się to stało. I tutaj jest napisane ten wynik. Jaką więc mają mądrość po tym, gdy to słowo Pana pogardzili tym słowem Pana? Wiecie, jaką mądrość wtedy jeszcze posiadamy? Naszą własną. I to musimy po prostu porzucić, bo inaczej zginiemy. Słowo Boże jest mądrością. Bóg jest mądrością. To jest tym, czy potrzebujemy do zbawienia i tak dalej. Wtedy ludzie mogli powiedzieć: my mamy zakon Boży i prorok, i Bóg mówi przez proroka. Rzeczywiście, ale w kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Co jest ze Słowem Bożym? Co zostało uczynione ze Słowem Bożym w tych prawie 2000 lat? Czy nie interpretował tego każdy tak, jak chciał? Czy nie każdy mówił o tym, co chciał powiedzieć? Ale teraz jest powrót z powrotem do tego, tak mówi Pan, do Słowa Bożego. I to się stało. I my nie potrzebujemy tych ksiąg nauczonych w piśmie, bo oni mają ten kłamliwy rylec w ich ręku. I to tutaj jest. Słowo Boże jest prawdziwym słowem i ono się ostoi. Wszystko inne przeminie. Pozwólcie mi na końcu powiedzieć, na zakończenie powiedzieć. My to istnieje dość nauczonych w piśmie, ale to pytaniem jest, czy Słowo Boże, tak jak świeżo od tronu zostało objawione, jako czysta prawda, czy jeszcze jest w ich ustach jako czysta prawda, albo czy niektóre rzeczy stąd i stamtąd i zewsząd zostały zgromadzone do ich własnego konceptu według ich własnej mądrości i jest głupstwem w oczach Bożych. I Pan mówi tutaj: gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość? I ja w niedzielę także, i to jeszcze w Zurychu powiedziałem, dokładnie tak jak w ogrodzie Eden to było, po tym, gdy Bóg powiedział, przemówił i było wiadomo, co on powiedział. Wtedy ktoś przyszedł i powiedział: słuchaj, o, wam zostaną oczy otwarte. Będziecie mądrzy. I co się stało? To Słowo Boże zostało tylko troszeczkę inaczej zaprezentowane. I już się to stało. Czy jest to dzisiaj inaczej? Jak często się słyszy: o, gdybyście wiedzieli wszystkie te rzeczy, które jeszcze nie są objawione, wtedy wasze oczy by zostały otwarte. Ja nie potrzebuję tego. Moje oczy już zostały otwarte. To mi wystarczy. Ja chcę w tym objawionym słowie pozostać. W życiu i w śmierci. Aż ujrzę oblicze Boże. To jest ta sama mowa. Ja chcę jeszcze to powiedzieć. Po tym, gdy z tym kazaniem byłem gotowy i prawie wszyscy ludzie wyszli ze sali, może jeszcze 20-30 ludzi tam pozostało, wtedy przyszła pewna droga siostra i powiedziała: bracie Frank, ty nie mogłeś wiedzieć, że ten wielki brat, który tam stoi, on mnie i tą siostrę, tą i tą, on do mnie zagadnął nas w pociągu i nam te same słowa, które ty opowiedziałeś, powiedział te same słowa. Mianowicie, o, gdybyście wszystkie te tajemnice wiedzieli i tak dalej. Ja powiedziałem, siostro, czy jest to tak? Ona zapytała, czy znasz tego brata? My żyjemy w bardzo poważnym czasie. I to wszystko było w raju wtedy. Nie gdzieś na pustyni. To było wszystko w raju. Będziecie mądrzy. Wasze oczy się otworzą. Co mi pomoże mądrość i otwarte oczy, gdy jestem martwy, gdy będę zgubiony i od Boga odłączony? Ludzka mądrość jest diabelska. Wiecie to wszyscy? Możecie to w liście Jakuba przeczytać. Ludzka mądrość jest diabelską. To możecie przeczytać tutaj u Jakuba 3. Myślałem, że jestem gotowy, ale tutaj u Jakuba 3:17. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Moment. Gdzieś coś tutaj zapomniałem? Wiersz 13. Czternasty wiersz. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. To nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jakuba, rozdział 3. Tutaj trzeba te ostatnie wiersze czytać. Ta sprawa nie jest tak prosta, jak sobie to wyobrażamy. I nie każdy powinien myśleć, że jest mistrzem w piśmie. Ale my jesteśmy Bogu ze serca wdzięczni za to, że przemówił. I my chcemy to mówione pozostawić w tym kontekście. Nie dożyjecie nigdy tego, że przyniosłem tutaj cały stos kazań, aby tutaj tę sprawę jakoś zmajstrować. My pozostajemy to wszystko w tym kontekście, jak to zostało przyniesione. I przez to wszyscy jesteśmy błogosławieni. Niech Pan będzie z wami wszystkimi. Niechby On wykonał w tobie i we mnie, w nas wszystkich, to, na co On swoje objawione słowo posłał. Kto wie o interpretacjach, temu nie powinno być, nie musi być nic mówionym. Bóg nie ma interpretacji, ale swoje słowo objawił i za to jesteśmy wdzięczni. I możemy zapomnieć wszystko inne. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego cudowne i święte imię. Amen. Powstańmy, aby się modlić. Jest. Tak to musi być. Nie moja siła, ale tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. Baranku Boży, idę już.